Zasadniczo to koncepcje w judaizmie, one nie powstają, tylko one się przejawiają, objawiają. One są zawsze gdzieś tam obecne. Ich zalążki już można znaleźć w proroczych pismach, ale potem przychodzi czas, gdzie ludzkość dojrzewa, można powiedzieć, do tej koncepcji, żeby ją uchwycić i ją rozwijać.
Hasydzi gwarnie i tłumnie gromadzili się w starej rezydencji Rebego i przez zbyt duże szczeliny w okiennicach chłonęli oczami cadyka, stojącego na progu między filarami wewnętrznych wrót. Jego głowę wieńczył olbrzymi sobolowy kapelusz, a biała, pociągła twarz płonęła królewskim splendorem, oślepiając przybyłych hasydów światłem wiary. Tak, cadyk jest zupełnie innym rodzajem człowieka, wyjątkową istotą, która udzieli błogosławieństwa swoim słowem, pokrzepi obecnością i sprawi cud.
Hasidy to już było używane w czasach talmudycznych. Byli hasydzi. Hasidut to jest pewien stopień rozwoju kogoś, kto idzie ścieżkami i chce zbliżyć się do Boga.
Był słynny właśnie rabin, bodajże Chorowic jemu było. No i więc u tego Chorowica między innymi kształcił się nas Izrael ben Szabataj Hopsztaj. Najpierw oczywiście u słynnego Ben Devi, dobrze mówię, z Międzyrzecza. Taki słynny, w zasadzie twórca tego hasydyzmu na ziemiach polskich. I później osiadł w Kozienicach. I tu już założył ten dwór hasycki i miał olbrzymie ten dwór powodzenie.
Hasydyzm, sama nazwa hasid, to jest od, w ogóle to ma ciekawe źródło, bo jest używane w kontekście jako hesed, to jest jakby prycud, czyli przekroczenie granic.
Tak jak opisują właśnie te kroniki, on miał taki radosny stosunek do życia, że do Boga trzeba się modlić w radosny sposób. I to znajdowało zwłaszcza wśród tej uboższej ludności żydowskiej bardzo duży poklask.
Struktura w narodzie żydowskim była taka bardzo określona, jasna. To znaczy, że uczeni w Torze, oni wiedzą, a prosty lud po prostu ma wypełniać.
Ta fama o jego, jakby powiedzieć, tej właśnie charyzmie i tych modłach cudotwórczych, cuda przy okazji różne tam czynił, o których można też opowiedzieć. Także ten dwór się rozrastał, a tu zjeżdżało się coraz więcej Żydów.
Jak ktoś ma jakieś pytanie, to idzie do wielkiego, do uczonego. Zasadniczo było jasne, że uczoność w Torze, że znajomość prawa to jest najwyższy poziom służby Bogu. Wraz z Baal Shem Tovem, czyli popularnie nazywanym założycielem hasydyzmu, to się odwróciło. Nagle proste czyny, prości ludzie w swoich prostych odruchach, ich służba Bogu uzyskała też wysoki status. Cadyk był jakby na górze, był takim łącznikiem, więc liderem społeczności, więc stawicielem, też reprezentantem grupy.
Ile to razy słyszałam płacze zmartwionych kobiet za oknami domu. Zimą i późną jesienią ich głosy nieustannie mieszały się z wyjącym wiatrem. Ja zawsze wiedziałam, o co chodzi w tym płaczu. To były kobiety udręczone, które godzinami łkały pod oknami, by cadyk wzbudził miłosierdzie Boże dla chorego dziecka, dla cierpiącej matki.
Zresztą jego kolejni synowie też tutaj byli rabinami. Lejzor Hopstein był jego wnukiem, dobrze mówię. Był rabinem w latach 1840-1860. W każdym razie nazwisko i rodzina cały czas się utrzymała. No i dbała głównie o ten domek i przyjmowała przez cały okres, aż do okresu przedwojennego, cały czas tych Żydów tu przyjmowali i gromadzili. Dlaczego akurat tu stoimy? Bo to jest charakterystyczne bardzo miejsce, gdzie jeszcze została ta architektura żydowska w najczystszym wydaniu. Prawie już teraz w Polsce tego nie ma. Te typowe łukowe, to jest praktycznie tak wyglądały mniej więcej dzielnice żydowskie. Na pewno w Kozienicach ciekawostką też było, że oni dobrze żyli generalnie z Polakami. Zresztą już w Izraelu Ben Hopstein też zawsze nawoływał, że trzeba żyć w zgodzie, bo jesteśmy tu w jakimś sensie też gośćmi na tej ziemi. I to też miało być może wpływ, że tu nie było w zasadzie konfliktów na tym terenie. I za bożnicą stał domek właśnie Izraela Ben Szabataja Hopsteina, który Żydzi zachowali, tam wszystkie, to jego łóżko, stolik, przy którym się modlił. I tu zjeżdżało w dzień jego urodzin po kilka tysięcy Żydów z całej Polski.
Misterium zachodzącego słońca otaczało dachy dworu Magida, a nadchodząca ciemność przykrywała go zwolna najgłębszymi sekretami. Dwór otoczony był starymi budynkami i był domem dla jego spadkobiercy i następcy, cedyka rabina Jerachmiela Moshe i mojej rodziny. Z komnat braci, a także z Beit Midraszu, znajdujących się obok sanktuarium świętego pokoju Magida, wznosiły się piękne melodie śpiewu studiowania Tory. Świętość tego pokoju, pokoju Magida i jego łóżka, była zachowana dokładnie tak, jak 100 lat temu.
Tutaj w ogóle, jeżeli chodzi o pożary, Kozienice były generalnie budowane z drewna głównie. Pożarów to było bardzo dużo. Największy oczywiście był w 1782 roku, kiedy prawie całe miasto się swajczyło. I wtedy król, ponieważ było to miasto królewskie, Stanisław August Poniatowski, odbudował, dał pieniądze na odbudowę Kozienic. Dlatego Kozienice to mają ulice, jak tu przejdziemy, jak w Warszawie.
Ogarnęło mnie uczucie melancholii. Po drugiej stronie ulicy, przez padające gęstymi strugami krople deszczu, widziałam duży, niedokończony budynek z zabitymi oknami. Minęły lata, a nasz nowy dom wciąż nie został ukończony. Zaczęli go odbudowywać wiele lat po pożarze, który go ogarnął i zniszczył i synagogę, i dużą część miasta. Ojciec zwlekał z odbudową, jakby czuł, że budowanie domów poza ziemią świętą jest czynnością daremną. Zamiast tego kierował się ku naprawie dużej synagogi, Magida. Ogarnął mnie smutek, gdy przypomniałam sobie stary dom. Dom, który spłonął. Dom z wieżyczkami wystającymi po obu stronach, z ptakami skaczącymi po spadzistym dachu. Dom z salonem, gdzie pito herbatę z syczącego samowaru.
To jest cmentarz stary, jeden właściwie z najstarszych cmentarzy żydowskich na Mazowszu. Wiemy, że powstał na początku XVII wieku, zapewne przed 1633 rokiem. Tak, rzeczywiście cmentarz o bardzo długiej metryce, znaczy dawnej metryce, i używany tak naprawdę do okresu powojennego.
To jest rzadkość, żeby cmentarz zachował się w jednym miejscu na teren. A w Kozienicach od czasu tego przywileju 1616 roku cmentarz jest cały czas żydowski, czyli ten Kirkut jest cały czas w tym samym miejscu.
Więc oczywiście cmentarz dosyć stary i cmentarz, który stał się na pewno sławny przez to, że na nim spoczął cadyk kozienicki, czyli Izrael, syn Szabtaja Hopstein.
Zdarzyło się to, kiedy byłam małym dzieckiem. Pewnej nocy ogarnęła mnie straszna gorączka i wszyscy myśleli, że nadszedł już kres, umrę i spłonę w tej chorobie. Moja matka poszła wraz z babką i innymi kobietami na grób Magida, żeby błagać o cud, i tam całą noc błagały, żeby cadyk pomógł. Czuwała wtedy nade mną niania i kiedy nad ranem wróciły do domu, miałam już zdrowe ciało. Magid pomógł, a w podzięce dali mi drugie imię. Jestem córką Syjonu i życie powinnam mieć o zapachu róż.
No bo ten grób cadyka stał się miejscem, celem pielgrzymek wielu pobożnych hasydów, którzy przyjeżdżali do Kozienic specjalnie w tym celu. Też w tym ohelu pochowano jego członków jego rodziny. To był m.in. Moshe Eliakim, Bria, syn Izraela właśnie, czy na przykład czwarty kozienicki Rebbe Eliezer, syn Moshe Eliakima Bria właśnie, czy też piąty kozienicki Rebbe, czyli Jehiel Jakow, syn Eliezara, czy też szósty kozienicki Rebbe Jerachmiel Moshe, syn Jehiela Jakowa i ich oczywiście synowie, ich dzieci, prawda? Więc to rzeczywiście było takie miejsce, powiedziałbym, bardzo, bardzo hasyckie, odwiedzone właśnie przez wielu ludzi.
Wiatr wiał hałaśliwie i rozbijał się po dziedzińcu, prawie całkowicie spowitym w ciemności. Spośród jego nieustannego wycia można było złowić uchem głośne rozmowy hasydów, spieszących się, by usłyszeć błogosławieństwo dla chanukowych świateł z ust świętego rabina Hopsteina. Pomieszczenia dziedzińca były otwarte i oświetlały tłumy biegnących, a w powietrzu wirował biały śnieg. Potem śnieg opadał i piętrzył się w stosy góry i hałdy, pokrywając wszystko dookoła. Drzewa w sadzie miały wielkie czapy, a splątane gałęzie ledwo wyciągały spod nich swoje ręce. Przycupnięte latarnie skromnie żarzyły się światłem. Ich płomień delikatnie migotał, lekko błyszczał. Jedna z nich wskazywała drzwi do starego schowka w budynku porośniętym od dawna mchem. Najpiękniejsze w Hanuce jest światło. Na drzewach śnieg. Słońce stopiło poranny szron. Pierwsza noc minęła. Chanuka. Świeca rozświecała mrok. Ptaków śpiew jak zapomniana piosenka. Roztaczał się po nocy. Chcę to pamiętać. To chcę właśnie pamiętać. Chcę to pamiętać.
O cudach, cudach, o wygnańcach, trudach. O tym chcę dziś usłyszeć. Co zrobiłeś naszym przodkom? Co zrobiłeś naszym przodkom w tamtych czasach o tamtej porze? Ja to wezmę, w sobie złożę i opowiem. Jaki piękny dzień. Chwalić go jest dziś rozkoszą. W oczach wszystkich płomień, drżeń, świętuję dziś z uwielbieniem. 8 dni chwały. Dla radości i śpiewu i siły, więc niech zabrzmią dziś cymbały. Światło pada mi na dłonie, płomień płonie, ciepło.
Ja jestem kompletna wśród was. Kiedy wszyscy patrzymy w jedno, płomień płonie w nas i łzy nie zgaszą tej miłości. Wiatr, niech światło zawsze nade mną świeci. I niech światło zawsze nade mną świeci. I niech będę ja. Światło, światło pada mi na twarz. Ja jestem kompletna wśród was. Ja jestem w całości wśród was, kiedy patrzymy w jedną stronę. Ten zły czas jest teraz daleko. A ja jestem szczęśliwa.
Było sporo kobiet, żon, córek rabinów, rebe właściwie hasyckich, cadyków. I one miały pozycję wyjątkową. Te kobiety, które pochodziły z potężnych rodów, te były lepiej wykształcone, bywały, nie musiały. I tak też było z Malką Shapiro, z jej matką Brochę, Perele. To były takie postaci bardzo, bardzo ważne.
W historii były kobiety uczone w torze. Po prostu zasłynęły tym, że były uczone. Na przykład żona słynnego Tanaity, rabiego Meira, Bruria, to jest taki klasyczny przykład. Prorokinie też były, sędzinny. Więc to są takie wyjątki, a zdarzały się i one po prostu były tam. Ale wyjściowo jakby to nie było dobrze widziane.
Owszem, było sporo kobiet hasydek kształconych podobnie jak mężczyźni, ale to musiała być rodzina szacowna, najczęściej rabinacka. Czasami sprzyjał temu brak męskiego potomka. Wtedy ojciec czy nawet mąż umożliwiali albo nawet studiowali z córką.
Wnuczki Rashiego, one są chyba takim słynnym, które zakładały tfilin i były słynne jakby w społeczności jako uczone w torze. I podobno niektóre komentarze w Talmudzie są ich dziełem, tylko że nie są tak jakby oficjalne. To też była zawsze rola kobiet, działanie w ukryciu trochę. Poruszanie, wpływ to na każdego cadyka, rabina, kluczowo jakby każdy cadyk, rabin jest niczym bez kobiety. Jest to połączenie, oni razem to robią.
Hasydyzm generalnie wpłynął w jakiejś mierze ujemnie na kontakty rodzinne, bo zwykli wyznawcy cadyka jeździli do niego na szabaty, pielgrzymowali. Przy każdej okazji kobiety zostawały same z dziećmi. I to oczywiście mogło być destrukcyjne dla rodziny, ale też pozwoliło kobietom się jakoś psychicznie, duchowo uniezależnić i wytworzyć swoiste formy religijności, czy bycia razem, układania modlitw, czytania. Były już dostępne księgi w jidysz, więc mogły obszerniej korzystać te, które nie znały świętego języka. To był w pewnym sensie plus.
Przylegający do synagogi Ezrat Nashim, babiniec, został opanowany przez zgromadzenie hasydów, którzy tłumnie przybyli na szabat do cadyka. Więc kobiety, nie mając dla siebie miejsca, zebrały się na modlitwy w pokoju jadalnianym. Kiedy kantor czytający Torę zaczął śpiewać swoje kręte trele, zdobiąc pieśni, kobiety w afektacji wstały z krzeseł i w całkowitej ekstazie zaczęły głośno śpiewać razem z nim. Miriam, prorokini, siostra Arona, wzięła bębenek do ręki, a wszystkie niewiasty szły za nią w pląsach i uderzały w swoje bębenki. Przez pokój przetoczył się okrzyk uniesienia. Te wszystkie kobiety z zakrytymi włosami, ozdobionymi roślinami i kwiatami, pstrokatymi wstęgami, gęsto stłoczone w sali, w rzeczywistości spacerowały wśród 70 palm i 12 źródeł wody. spacerowały w Eretz Izrael.
Na tym świecie, przynajmniej do niedawna, status kobiety publicznie był niższy. To znaczy, kobieta nie powinna była zajmować takich funkcji menadżerskich, dyrektorskich, ponieważ to wiązałoby się, jeżeli brałaby tę rolę, to sama ta rola byłaby znieważana przez mężczyzn. Skoro jest taki kontekst tego, skoro tak jest i to jest oddolne, to nie jest odgórne, to jest oddolne, tacy są ludzie i liczymy na to, że się to zmieni, prawda? Idziemy ku zmianie, ale ponieważ tak jest na dziś dzień, więc kobieta nie powinna brać jakby z założenia funkcji rabina na przykład. Ponieważ to będzie się wiązało z zmniejszeniem szacunku dla samej funkcji. Jeżeli to jest taka atmosfera, jeżeli mężczyźni, cały świat męski też już to zaakceptuje, jakby nie będzie widział w tym jakiś, no to nie ma żadnego przeciwwskazania.
Nie zakazywano kobietom pracy natomiast. To też było dobre, podobnie jak z kobietami hasyckimi. Jakieś ograniczenie powoduje otwarcie się nowej drogi. Na przykład kobiety utrzymywały dom. Pracowały. Mogły pracować. Jeśli mężczyzna był jakimś bardzo utalentowanym człowiekiem o potencjale intelektualnym do studiowania, to on miał obowiązek studiować. Przez jakiś czas teściowie go utrzymywali, a potem żona utrzymywała cały dom.
Od teraz nadszedł czas, aby być dorosłym. Musisz wziąć pod uwagę konsekwencje swoich czynów. Powiedział mi ojciec z pełnym miłości uśmiechem tego ranka, kiedy przyszedł mnie odwiedzić na strychu dla dziewcząt. Nosiłam te słowa w swoim sercu i cały czas myślałam, jak wszyscy mnie upominają. Mój najstarszy brat swoim szorstkim głosem, młody rep Asher Elimelech o melodyjnym głosie i najmłodszy mały Izrael z niebieskimi oczami, wypełnionymi łzami. Mówi: siostro, dlaczego tak nas martwisz? Często upominali mnie, gdy wchodziłam do rezydencji chłopców na pierwszym piętrze.
W księdze Kozienickiej, w księdze pamięci jest tekst bardzo ładny Malki Shapiro i tam bardzo są interesujące jej wspomnienia skupione wokół święta Chanuka. Kobiety robiły to, mężczyźni robili tamto, ci ważniejsi dostali herbatę i ciasto. W pewnym momencie Brochele, matka Malki Shapiro, powiedziała: niechaj zabłyśnie światło dla ludu Izraela, tak jak w dniach Hasmoneuszy. I wtedy odezwał się jakiś Reb Elimelech, który powiedział: no, światło wszędzie się pojawia, w każdej osadzie Izraela, kiedy objawi się cadyk. I to chyba poruszyło Rebec Brochele i powiedziała: przecież też były sprawiedliwe kobiety, które przyniosły wyzwolenie ludowi Izraela. Teraz bywa z tym różnie, odwróciła się w stronę jej córek, które grały tylko w dreidli.
Gdzie są prawe kobiety, które przynoszą odkupienie Izraelowi, jak czyniła to odważna Judyta w swoich czasach? Zapytała z niepokojem matka. Zwróciła się do nas, a grałyśmy w grę na końcu stołu. Tak więc, dziewczęta, bądźcie kobietami męstwa, a odkupienie przyjdzie przez was.
No tutaj też zaprotestował Reb Elimelech. Mówił: no my jesteśmy tylko dziećmi człowieczymi, cóż, jakby też zwrócił się do dziewcząt, lekceważąc je. I wtedy jedna z córek, najstarsza córka, Hanele, wstała i Rebec dodała. Słowa Elimelecha były niestosowne, że zna kobiety właśnie z dworu czarnobylskiego, które są ważne, i też chce opowiedzieć historię, która się zdarzyła właśnie na dworze cadyka z Czarnobyla, który był jej pradziadkiem. Dotarły pogłoski, iż w przeddzień, w Wigilię Jom Kippur, kiedy to wszyscy Żydzi gromadzą się w synagodze, żeby wysłuchać Kol Nidre, wtedy miała napaść jakaś grupa nieżydów i dokonać pogromu, żeby wyrżnąć jak najwięcej ludzi, kobiet, dzieci i mężczyzn. I wtedy Rebecn wezwała, zaapelowała do kobiet, mężczyźni zaczęli się chować, a ona zaapelowała do kobiet, chodźmy wszystkie do synagogi, do szulu i płaczmy. I płaczmy, i nie dajmy sobie zepsuć tego świętego dnia, módlmy się i płaczmy. I rzeczywiście one i do tych Beit Midraszy, i do synagog podążyły i zaczęły tak żarliwie, głośno się modlić i łkać, że ci zgromadzeni już bojówkarzy, nazwijmy ich tak, rozpierzchli się i pogromu nie było.
Kobiety mogą się uczyć pewnych rzeczy, tylko niektórych, na przykład Talmud był męski, to był męski rodzaj myślenia i Rambam, na przykład Maimonides powiedział, że każdy, kto naucza kobietę tego, to jakby nauczał ją głupot. Że głupot, to nagle do kobiety to się zamienia w głupotę, to znaczy, że jest jakieś niedopasowanie. To nie, że kobieta jest głupia, ani że to jest głupie, tylko nagle przy połączeniu tego nagle to nic nie daje kobiecie, jakby coś nawet psuje. Tak mniej więcej to było. I oczywiście w takim szerszym kontekście, nie w kontekście, tylko jak to zejdziemy niżej trochę do prostszych ludzi, no to może się to zamienić już w jakieś takie narzędzie opresji, takie niezrozumienie tej koncepcji, tylko na przykład, nie, ty nie możesz, ty odejść, to wam nie wolno i tak dalej. Skoro kobieta chce, no to znaczy, że coś czuje i może.
To był paradoks, że kobieta była odpowiedzialna w domu za ważny dział, wychowywanie córek, chłopców też w pewnej mierze, za przestrzeganie reguł kaszrutu, przestrzeganie reguł nidy. I to do tego trzeba było mieć wiedzę. A z drugiej strony nie było w ogóle właściwie formalnej edukacji.
Zasadniczo wszystkie mitwy, które obowiązują mężczyznę, obowiązują też kobiety w swojej istocie. Ale kobieta zwolniona jest z mitw, które są zależne od czasu.
Mówiło się, że były zwolnione z przestrzegania niektórych obowiązków mitwot. Tak. Nie musiały się modlić 3 razy dziennie, nie musiały bywać w synagodze. No, nie musiały studiować. To nawet było, są sprzeczne, można wyciągnąć nauki, ale utarło się, że kobiety nie powinny studiować Talmudu. Z tego takiego zwolnienia z obowiązków jakoś to się przerodziło w zakaz. Już wielu kobietom nie przychodziło do głowy, żeby się ubiegać o to. I to było niby spowodowane tym, a może nie niby, a naprawdę, że no jednak były te obowiązki domowe, dzieci do wykarmienia.
Można to też zrozumieć, że kobieta ma momenty, których nie może zrealizować mitwy. Więc gdyby Tora nie zwalniała jej z tego, z tej czasowości, no bo na przykład jest w połogu, albo urodziła, albo coś, no, to jest założenie, z istoty kobieta wchodzi w taką sytuację. Mężczyzna najwyżej może zachorować albo coś, ale to nie jest założenie takie, prawda? Założenie, że kobieta będzie rodziła. Więc będzie czas, kiedy nie będzie mogła wypełniać tych mitw, będzie niedysponowana i tak dalej. Ważna jest ciągłość, a przerywanie pewnych praktyk jest źle widziane przez Tory. Jako, czyli trzy razy się coś zrobiło, to jest niemal jak takie zobowiązanie. Kobieta, gdyby miała takie momenty, kiedy coś robi, nagle przestaje, to nie jest dobre, bo to powoduje spadek. Więc z założenia jakby kobieta jest zwolniona. Jeśli chce, to jest jej decyzja, ale nie ma obowiązku.
Kiedyś czerpałam przyjemność z dużego skoku. Chwycić się szczebli drabiny, rozbujać się w powietrzu, a potem bach, skok. Teraz urosłam i po prostu stając na palcach, mogłam chwycić i huśtać się, ale ta czynność nie wydawała się już odpowiednia dla młodej kobiety w moim wieku. Miałam już 12 lat. Przypomniałam sobie słowa niani Sary o zaręczynach i poczułam, że twarz czerwienieje mi ze wstydu. Cieszyłam się, że nikt na mnie nie patrzył. Miałam już 12 lat. Przypomniałam sobie słowa niani Sary o zaręczynach i poczułam, że twarz czerwienieje mi ze wstydu. Cieszyłam się, że nikt na mnie nie patrzył.